To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o tym, jak wygląda Hostomel po ostrzale rosyjskim oraz o tym, jak Kijów przygotowuje się na Wielkanoc.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Urszula Pieczek, a Państwa i moją gościnią jest dziś Olga Rusina, pisarka książek dla dzieci, tłumaczka z języka polskiego i dziennikarka Chromackie Radio. Olga przebywa w Kijowie od samego początku wojny, a wczoraj wróciła z Hostomela, w którym udzielała się jako wolontariuszka. Dzień dobry, Olu.
Cześć, dzień dobry.
Ja przypomnę tylko, że Hostomel to jest ta miejscowość w obwodzie kijowskim, która była jednym z pierwszych celów ataków wojsk rosyjskich na początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Powiedz, co tam zobaczyłaś i jak wygląda teraz to miasto?
Z jednej strony byłam przygotowana do tego, co tam zobaczę, no bo wszyscy widzieliśmy te zdjęcia tych poruinowanych, zniszczonych budynków, różnych całospalonych miejscowości, ale jednak z mojej perspektywy, jak się okazało, to jedna sprawa to widzieć, wiesz, na zdjęciach i inna sprawa to widzieć na własne oczy, bo także jechaliśmy z Kijowa samochodem przez Irpin, jeszcze jedno takie miasto, które ostatnio zostało zwolnione od Rosjan. Jechaliśmy przez Irpin do tego Hostomela i to, co się dzieje, wiesz, to, co widzisz po prostu z okna samochodu, to jest jakaś masakra, bo wiesz, cały czas tam są jakieś spalone inne samochody. Na przykład jak patrzę na taki spalony samochód, to rozumiem, że jakby to terytorium już zostało po części posprzątane i na przykład ten samochód tam został i w tej chwili jest pusty, bo jest jakby spalony i musi zostać odwieziony na jakieś, wiesz, nie wiem, do jakiejś utylizacji, ale też zdaję sobie sprawę, że w tym spalonym samochodzie wcześniej było ludzkie ciało, bo został spalony nie bez powodu, że to są po prostu ludzie, którzy próbowali ewakuować się z tych miasteczek w tym czasie, jak były okupowane i Rosjanie po prostu strzelali do wszystkich. I bardzo dużo osób zginęło, próbując się wydostać z tych miast. Jeśli chodzi o sam Hostomel, to w ogóle ten cały mój wyjazd, tak jak już powiedziałaś, to był wolontariat. Teraz w Kijowie jest taki bardzo duży ruch, ludzie się organizują, zbierają się razem i jadą do tych miasteczek w obwodzie kijowskim, żeby pomóc tam je posprzątać. Więc się dołączyłam do takiej grupy ludzi i pojechaliśmy do Hostomela i zajmowaliśmy się ogólnie tym, że sprzątaliśmy po prostu różne podwórka, ulicy, jest tam, wiesz, dużo szkła, są tam pozostałości, co ciekawe, takich rosyjskich, znaczy żołnierze mają przy sobie takie jakby zestawy żywieniowe, takie coś takiego w takim opakowaniu, gdzie masz tam na przykład jakieś podstawowe wyżywienie, chleb, jakieś tam, nie wiem, dżemy, tego typu rzeczy. I tego dużo na przykład zostało po Rosjanach, to jest porozrzucane po prostu po ulicach. No więc są jakieś tam pozostałości po amunicji, tego typu rzeczy, więc wszystko sprzątaliśmy, wrzucaliśmy do takich worków, które później zostaną tam wywiezione. Wciąż jest tam mało ludzi jeszcze, no bo z jednej strony władze apelują do mieszkańców, którzy wcześniej się ewakuowali, żeby jeszcze nie wracali, ponieważ no, z jednej strony jest to na razie jeszcze niebezpieczne, z drugiej strony właśnie to miasto trzeba posprzątać, trzeba tam podłączyć prąd, wodę i tego typu rzeczy, więc jest tam jeszcze mało osób, ale zauważyłam takie, to dla mnie był taki jakby szczegół tego życia w okupacji i po okupacji, bo w takich miasteczkach bardzo często można zauważyć w oknach albo gdzieś na drzwiach takie napisy dzieci albo cywile. I ludzie wywieszali takie jakby karteczki z tymi napisami jakby z nadzieją w to, że Rosjanie zobaczą, że na przykład w takim a takim budynku mieszkają dzieci i nie będą tam strzelać. I z jednej strony są te karteczki w oknach, z drugiej strony to są napisy na drzwiach, na przykład na drzwiach tam wejściowych do jakiegoś bloku. I w jednym bloku widziałam, na jednych drzwiach był napis, że tutaj mieszkają ludzie, tutaj mieszkają cywile, my tutaj mieszkamy, to pisało po rosyjsku, żeby Rosjanie byli w stanie to przeczytać i być może na nich zadziałało. A na innych drzwiach, tuż obok, był napis już po ukraińsku, wróciliśmy. I tak zrozumiałam, że to właśnie napisał to ktoś, kto wyjechał z początkiem wojny, a w tym momencie już był w stanie wrócić do domu i zostały taki napis na drzwiach do swojego domu i to dla mnie był jakiś taki szczegół bardzo, nie wiem, drobny, ale dający nadzieję, że ten człowiek albo ci ludzie wrócili i zostawili taki znak, że już tutaj są.
Ale powiedz, czy w tych miejscach, w których widziałaś takie napisy, czy one były ostrzelane? Bo to, co widzieliśmy po Buczy, to wszystkie białe wstążki i informacje o tym, że mieszkają tu cywile czy dzieci, jakby nie były przez Rosjan w żaden sposób respektowane.
Tak, oczywiście. Tam trzeba rozumieć, że jak na przykład stoisz w Hostomelu, tam ostrzelane jest wszystko. Po prostu na przykład, wiesz, jak w tej takiej małej dzielnicy, gdzie sprzątaliśmy, po prostu stałam wśród budynku i po prostu niektóre są ostrzelane bardziej, niektóre mniej. Na przykład niektóre tam, może być tak, że budynek po prawej jest prawie w całości spalony, a budynek po lewej ma tylko porównywane tam piętra jakieś ostatnie. Ale w tym czy innym stopniu, mniej lub więcej, te wszystkie budynki są zniszczone. Niektóre na przykład nie mają tego szkła w oknach, bo wszystko wyleciało jakby z powodu tych wybuchów, ale na przykład drzwi te z napisami jeszcze są. Niektóre budynki nie mają drzwi, bo są bardziej porujnowane, ale generalnie jak stoisz na takiej, wiesz, ulicy Hostomela, albo domyślam się, że Bucza, Irpin, też Worzel, tam miasteczko nieopodal, ale te wszystkie miasta...
Kurortowe.
Tak, właśnie, tak. Te wszystkie miasta wyglądają w tej chwili mniej więcej tak samo, jak tam stoisz na jakiejś ulicy, to w sumie wszędzie widzisz wokół siebie te porównywane domy. Sytuacja jeszcze jest, też inna strona tej sytuacji jeszcze jest taka, że te wszystkie miasteczka przed wojną zawsze były uznawane za raz, że za taką zamożniejszą okolicę Kijowa i dwa, że za bardzo piękną okolicę. Tam często tam się przyprowadzali rodziny z dziećmi na przykład, bo wokół są takie piękne lasy. I te domy, w których można było jeszcze parę miesięcy temu kupić, wiesz, ile siebie jakieś mieszkanie, były naprawdę bardzo piękne. I czasami jak właśnie jak jechaliśmy samochodem przez Irpin i Hostomel, czasami miałam takie wrażenie, wiesz, po prostu obserwowałam te różne domy, które zostały zniszczone albo spalone i miałam wrażenie, że jakaś taktyka albo sposób myślenia Rosjan był taki, że tu jedziemy, widzimy jakiś piękniejszy dom, więc trzeba ten właśnie piękniejszy dom zrujnować. Po prostu czasami nie widać w tym żadnej logiki, ale już się przyzwyczailiśmy się, że nie warto szukać logiki u Rosjan. Wiem, że po prostu strzelają do wszystkiego, co się rusza. Po prostu. Nie mogę tego opisać w inny sposób.
Mówiłaś o tym, że jechaliście przez Irpin. Dostaliśmy takie informacje, że mer Irpinia ogłosił, że skala zniszczeń wojennych w Irpiniu jest teraz wyliczana na ponad miliard dolarów.
To jest mniej więcej 70% miasta, z tego co słyszałam. Zabudowa miejska po prostu.
Podejrzewam, że w tych innych miejscowościach, które tak jak mówisz, uznawane były za piękne, za takie, do których ludzie jeździli po prostu też odpoczywać i tam budowali swoje nowe mieszkania. Powiedz, jak w Hostomelu, jaka tam pomoc w tym momencie jest najbardziej potrzebna?
Pomoc wolontariuszy, coś w tym stylu, jak my wczoraj robiliśmy, bo jeśli chodzi o takie, powiedziałabym, większe rynowania, na przykład jakieś totalnie zawalone domy czy coś, to już wcześniej zostało posprzątane przez służby specjalistyczne i do tego wolontariusze nie są dopuszczani, ponieważ na przykład istnieje zagrożenie tego, że no, przede wszystkim Rosjanie w tym momencie, jak się wycofywali, to zostawili bardzo dużo tych obszarów zdominowanych po prostu. Więc cała praca w tym terenie zaczyna się od tego, że służby specjalistyczne muszą wszystko sprawdzić, rezygnować i po prostu posprzątać takie największe zniszczenia, do których na przykład potrzeba jest jakiejś takiej techniki specjalistycznej. A następnie w tym momencie już potrzebni są wolontariusze, którzy mogą właśnie wykonać, powiedziałabym, drobniejszą pracę, być może, wiesz, bo na przykład jak to właśnie jakieś szkło, które leży na ulicy, czy coś takiego, do tego nie potrzebujemy, wiesz, niczego oprócz własnych rąk, więc tak. I na przykład słyszałam jeszcze, nie byłam jeszcze w tym momencie, nie byłam w miejscach typu szkół na przykład, ale od innych wolontariuszy, którzy już tam byli, to słyszamy, że na przykład bardzo dużo sprzątanie wymagają jakieś takie budynki administracji, na przykład jakieś lokalne albo właśnie szkoły, bo to są miejsca, w których bardzo często Rosjanie po prostu mieszkali przez te tygodnie i zostawili tam straszny syf, wiesz, tam widziałam zdjęcia, jak są po prostu wyłamane jakieś drzwi totalnie, wszystko porozrzucane i trzeba na przykład tak właśnie takich też budynkach posprzątać.
A powiedz, czy ofiary śmiertelne w Hostomelu, to jakby jakaś oficjalna liczba jest podana, czy jeszcze nie wiadomo?
Odnośnie Hostomela chyba jeszcze oficjalnej liczby nie wiedziałam. Wiedziałam odnośnie Buczy, tam jest co najmniej 400 osób. Też pamiętam odnośnie Irpinia, coś mniej więcej tak samo. No, znaczy to jest, chodzi o setki osób, co najmniej w każdym mieście. W Hostomelu na pewno te już wszystkie ciała zostały odnalezione, bo tylko potem, dopiero potem jak wszystkie ciała zostały odnalezione, to wtedy mogą tam jechać wolontariusze. Ale jeszcze nie wiedziałam oficjalnie liczby. W Hostomelu sytuacja jest bardziej skomplikowana jeszcze przez to, że właśnie w pierwszych dniach wojny został tam zabity burmistrz miasta. Dlatego ta cała po prostu komunikacja i praca tych władz Hostomela jest w tym momencie troszkę bardziej utrudniona, bo na przykład w Buczy, w Irpiniu, w wszystkich innych miejscowościach na szczęście burmistrzowie przeżyli, w Hostomelu lecz nie. I jak słyszałam wczoraj, dlatego to jest trochę bardziej trudne w tym momencie dla nich. No ale na pewno te oficjalne liczby jeszcze zostaną podane. Wczoraj właśnie znaleźliśmy gdzieś na trawniku właśnie obok tych budynków, gdzie smutaliśmy, znaleźliśmy na trawniku taką małą karteczkę i po prostu jak to przeczytałam, to trochę mi serce pękło, bo to była karteczka, którą napisała kobieta, jak widać mieszkająca w którychś z tych budynków. Pisała tam o tym, że 26 lutego zmarł jej mąż. Miał zawał serca i nie była w stanie go pochować, zrobić mu pogrzeb właśnie przez to, że w mieście już wtedy była wojna. Zostawiła swój numer i na końcu napisała takie zdanie, że proszę mój kochany, wybacz mi, coś w tym stylu. I więc zostawiła swój numer i ja na przykład w tym momencie nawet nie wiem, mam zamiar zadzwonić do tej kobiety i spytać się, gdzie w tym momencie jest i czy udało się jednak po deokupacji już ten pogrzeb zrobić, ale nie wiemy, tak, gdzie jest to ciało, czy zostało odnalezione, czy nie. I na przykład, jeśli zostało odnalezione, czy zostało też zidentyfikowane. Na przykład, jeśli ta kobieta powie, że jeszcze nie znaleźliśmy ciała, to zadzwonimy do policji i spróbujemy tego ciała, tego jej męża odnaleźć. Więc to jeszcze, wiesz, są takiego typu historie.
A powiedz, czy w tym momencie Hostomel jest już wolny od zagrożenia rosyjskiego?
Znaczy, powiedziałabym, że wiesz, w tym momencie żadne ukraińskie miasto tak naprawdę nie jest wolne od zagrożenia rosyjskiego, ponieważ ostrzały rakietowe trwają centralnie całą Ukrainę. Na przykład wczoraj rano Lwów był ostrzelany i też kilka osób tam zginęło, a wydawałoby się, wiesz, że Lwów jest raczej bezpiecznym miastem, bo jest dalej od linii frontu. Ale jeśli chodzi o strzały rakietowe, to trwają w całej Ukrainie i tak naprawdę Kijów nie jest bezpieczny pod tym względem i Hostomel jak najbardziej też, bo być może nie ma tam na przykład w bezpośredniej bliskości do Hostomela jakiejś artylerii albo właśnie bezpośrednio armii rosyjskiej, ale te ostrzały rakietowe Rosja może przeprowadzać z terytorium Białorusi albo ze swojego własnego terytorium, albo też z okupowanego Krymu. Więc powiedziałabym, że Hostomel jest o tyle bezpieczny, o ile każde ukraińskie miasto w tym momencie. Próbujemy jakoś żyć dalej, ale wszyscy mamy świadomość tego, że przede wszystkim te ostrzały rakietowe mogą powrócić w każdym momencie.
Czy to był twój pierwszy wyjazd z Kijowa od początku inwazji?
Tak, tak.
A jak wygląda teraz Kijów, w którym jesteś bez przerwy od początku wojny?
No, Kijów bardzo się odradza, jakoś powraca w życie jakaś mniej więcej normalność i właśnie w tym momencie, jak to się zaczęło, pamiętam, że w jakimś momencie parę tygodni temu szłam ulicą i zdałam sobie sprawę, ile jest na ulicach ludzi. Dla mnie to było strasznie dużo, bo to było parę dni potem, jak Rosjanie zostali wyrzucani z całego obwodu kijowskiego. I pamiętam, jak szłam ulicą i zdałam sobie sprawę, że jest tylu ludzi, a ja już się tak przyzwyczaiłam do tego, że miasto jest puste, że w pewnym momencie nawet czułam jakiś taki dyskomfort w takim sensie, że wiesz, że to jest taka rzeczywistość, do której już nie jestem przyzwyczajona, że muszę jak gdyby od nowa przyzwyczaić się do tej rzeczywistości, w której działają, na przykład działa metro, działają kawiarnie, są samochody, są ludzie i tak dalej. Więc tak, w tym momencie powiedziałabym, że od kilku tygodni, od kiedy Rosjanie zostali wyrzuceni z całego obwodu i trochę już, wiesz, nie słyszymy cały czas tych odgłosów, tych walk wokół Kijowa, to raz, że bardzo dużo osób wróciło po prostu do domu, chociaż też muszę dodać, że władze kijowskie na razie apelują do ludzi, żeby jeszcze nie wracali, ponieważ zagrożenie wciąż jest. Ale no tak, ale dużo ludzi wróciło i powróciło na ulicy Kijowa takie trochę codzienne, normalne życie. I dla mnie takim też bardzo dużym znakiem normalności było to, że w tym momencie można pójść, pojechać gdzieś na przykład, jak muszę pojechać w centrum, to idę do stacji metra i w tym momencie te pociągi metra jeżdżą raz w pół godziny. To jest bardzo często, ponieważ na samym początku wojny, kiedy wszystkie te stacje metra działały jako ukrycia przeciwlotnicze, to można było, wiesz, czekać na pociąg przez 2 godziny. To było tak, że najpierw 2 godziny, później godzina, godzina półtorej, później 40 minut i w tym momencie 30 minut. Więc to już później, kiedy, wiesz, możesz się przemieszczać po mieście, to tak trochę dodaje tej normalności w codzienność, tak bym powiedziała.
Teraz też jest czas szczególny, ponieważ no, Ukraina przygotowuje się też do Wielkanocy. To jest w ogóle możliwe, żeby świętować w czasie wojny?
Wiesz co, pamiętam, jak dostałam twojego maila, zaproszenie do podcastu i napisałaś tam, że porozmawiamy o wojnie, codzienności, Kijowie, Wielkanocy. I wtedy pierwsza myśl, którą miałam, coś w stylu, to już Wielkanoc? W ogóle o tym nie myślałam przez ostatnie prawie 2 miesiące i trochę dziwnie się czuję, szczerze mówiąc, myśląc o tym teraz, bo no tak, w czasie wojny jakoś z jednej strony te święta w pewnym sensie stają się jeszcze bardziej ważne dla wszystkich, ponieważ to jest jakiś taki, wiesz, bardzo lubię to angielskie powiedzenie joy is an act of resistance. I uważam, że mimo wszystko musimy żyć, bo jakby nie będzie innej wiosny i nie będzie innego 2022 roku i nie chciałabym, żeby Rosja to wszystko zdołała u nas odebrać. Więc na przykład wiem, że moja rodzina, moi rodzice, my będziemy świętować i właśnie dlatego tam jadę ich odwiedzić jutro, ale z innej strony to takie rzeczy właśnie typu świąt albo jakichś wyjazdów gdzieś, mam na myśli wyjazdy, wiesz, w celach odpoczynkowych, jakoś w ogóle powiedziałabym, że w ogóle o tym teraz nie myślimy w takich już kategoriach, jak myśleliśmy do wojny. Na pewno to jest jakoś obecne w życiu miasta, ale to na pewno jest gdzieś na drugim planie.
To może tą jednak myślą z nadzieją zakończymy dzisiejszą naszą rozmowę. Państwa i moją gościnią była Olga Rusina, pisarka książek dla dzieci, tłumaczka z języka polskiego i dziennikarka Chromackie Radio. Dziękuję ci, Olu, za to, że zgodziłaś się z nami porozmawiać.
Dziękuję również.
Dzięki śliczne.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.